Witamy serdecznie, jak co czwartek po godzinie 22 na antenie Polskiego Radia Lublin. Czas na audycję Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a dzisiaj audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Dzisiejsza audycja będzie odpowiedzią na doniesienia z ostatnich tygodni, doniesienia z Watykanu na temat jednej z ostatnich decyzji papieża Franciszka. Wydał on tak zwane motu proprio traditionis custodes, którym ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej, zwanej potocznie mszą trydencką. Znosi tym samym uprawnienia udzielone przez swoich poprzedników, w szczególności przez Benedykta XVI, który w motu proprio summorum pontificum udostępnił wszystkim przedsoborową liturgię, określając ją mianem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, w przekonaniu, że obie formy liturgii mogą się nawzajem ubogacać. To tytułem wstępu. Jeśli chodzi o formalne kwestie, jak to wygląda, to druga adnotacja, zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Co tak naprawdę te zmiany zmieniają w życiu wiernych i w życiu kapłanów, którzy sprawują liturgię w rycie przedsoborowym? Przede wszystkim Franciszek zakazał sprawowania przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych. Biskup ma wyznaczać do tego inny kościół oraz kapłana, który będzie sprawował liturgię i który ma się upewnić, czy dalsze sprawowanie tej liturgii służy duchowemu rozwojowi wiernych. Papież zakazuje też biskupom wydawanie zezwoleń na powstawanie nowych grup. Kolejna rzecz. Od dziś to, co wprowadza również postanowienie papieża Franciszka, to, że jedynym wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa. Wydawanie zezwolenia na posługiwanie się mszałem z 1962 roku powraca do wyłącznych kompetencji biskupa, które ma się upewnić, że grupy, które się nim posługują, nie podważają reformy liturgicznej i nauczania papieży. To wszystko brzmi bardzo poważnie, ale mam nadzieję, że wszelkie wątpliwości, wszelkie kontrowersje i na wszelkie pytania uda nam się odpowiedzieć w trakcie dzisiejszej rozmowy, do której zaprosiłam księdza Pawła Jędrzejewskiego, duszpasterza lubelskiego środowiska tradycyjnej liturgii rzymskiej, który posługuje w kościele przy ulicy Staszica w Lublinie. Witam serdecznie.
Witam serdecznie panią redaktor, witam miłych słuchaczy. Dziękuję za to przybliżenie dzisiejszego tematu, na który chcielibyśmy porozmawiać. Rzeczywiście sprawa jest gorąca i wywołująca wiele emocji. Myślę, że gdyby nie ostatni dokument papieża Franciszka, nadal wielu katolików nie wiedziałoby, że jest taka rzeczywistość jak msza święta, tak zwana msza święta trydencka, ponieważ stosunkowo niewielką grupę katolików wiernych zrzesza właśnie wokół liturgii przedsoborowej. Dzięki papieżowi można przewrotnie powiedzieć, że mamy obecnie pewnego rodzaju reklamę właśnie tej formy duchowości, kiedy, tak jak pani redaktor zaznaczyła, w kościele na Staszica, przy ulicy Staszica, te msze święte są celebrowane i z dnia na dzień po decyzji papieskiej zauważam nowe osoby w progach swojej świątyni, które choćby z jakiejś ciekawości przychodzą, żeby zobaczyć, o czym jest mowa, jak ta msza święta wygląda, jak ci ludzie się modlą.
To zacznijmy w takim razie od, myślę, że takiego podstawowego pytania. Jak ksiądz zauważył, pewnie słusznie, że wielu katolików do niedawna nie zdawało sobie sprawy z tego, że msza w tak zwanym rycie trydenckim jest w dalszym ciągu sprawowana. Wielu katolików pewnie nie wie o tym w dalszym ciągu, więc zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć, czym jest msza w tak zwanym rycie trydenckim. Jaka też jest jej prawdziwa nazwa, właściwa? Jak przebiega taka msza i jak wygląda historia zmian, które doprowadziły do tego, że no właśnie, że dzisiaj powszechnie odprawia się msze w innym rycie.
Tak, z perspektywy człowieka XXI wieku wydaje się, czy katolika żyjącego współcześnie, wydaje się czymś oczywistym uczestnictwo we mszy świętej w języku narodowym, w naszym przypadku w języku polskim. Zazwyczaj większość wiernych w tej mszy świętej wychowała się od dzieciństwa, w ten sposób się modliła. Tylko osoby najstarsze twierdzą, że gdzieś jeszcze przez mgłę pamiętają z najwcześniejszego swojego okresu życia właśnie tę mszę świętą, która jeszcze była formą zwyczajną mszy katolickiej. Mhm. Właśnie przed Soborem Watykańskim II. Mówimy tak potocznie, określamy tę mszę świętą jako mszę trydencką, ponieważ jest związana z papieżem Piusem V, który w Konstytucji Apostolskiej Quo Primum w 1570 roku ujednolicił tę mszę świętą, jej sposób celebracji i było to na Soborze Trydenckim. Dlatego stąd właśnie ta nazwa msza święta trydencka. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to nie w średniowieczu ta msza święta zyskała swój kształt, natomiast już w starożytności chrześcijańskiej mówi się, że rdzeń tej mszy świętej, czyli kanon, znany był już w IV wieku i korzeniami sięga aż do osoby świętego Piotra. Jemu przypisuje się właśnie sposób tej modlitwy, tej istoty mszy świętej. A więc można powiedzieć, że ta msza była celebrowana w kościele już od XVI wieków. Więc dla nas jest, dla wielu katolików jest pewnym przeżytkiem, jakąś starą modą. Natomiast przez wieki Kościół był przywiązany do tej formy. Taką podstawą celebracji mszy świętej trydenckiej jest mszał wydany przez Jana XXIII papieża z 1962 roku, a więc zaraz przed, czy na początku Soboru Watykańskiego II. Dlatego mówimy dla odróżnienia mszy świętej właśnie w tej nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, jak ją nazwał Benedykt XVI. Mówimy, że jest to msza przedsoborowa, msza klasyczna, msza stara, w odróżnieniu właśnie do w cudzysłowie nowej, w której obecnie się modlimy, że jest to msza w klasycznym rycie rzymskim. I ta msza święta była sprawowana w kościele do 1970 roku, kiedy papież Paweł VI wydał nowy mszał rzymski, na podstawie którego dokonywano tłumaczenia na języki narodowe, ponieważ właśnie to, że modlimy się po polsku w naszej ojczyźnie, że inne narodowości w swoich językach, to właśnie zasługa biskupów spotykających się, obradujących w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, właśnie w tej drugiej połowie XX wieku, a więc całkiem niedawno. Może przybliżę sam przebieg tej mszy świętej, jak ona wygląda. Otóż zanim kapłan z asystującymi mu ministrantami podejdzie do ołtarza, następują modlitwy ustopni. Msza rozpoczyna się taką antyfoną introibo ad altare Dei, czyli w tłumaczeniu przystąpię do ołtarza Bożego, co wyraża tą istotę właśnie przygotowania takiego przystąpienia do spotkania z Panem Bogiem w bojaźni Bożej, z takim wielkim szacunkiem, namaszczeniem przystępujemy do Pana Boga Świętego jako ludzie grzeszni. Dlatego na początku jest wyznanie win, confiteor tak zwany. Owszem, podobnie jak obecnie spowiedź powszechna, akt pokuty, tyle że w tej dawnej formie najpierw czyni to kapłan, potem wierni. następuje prośba o Boże Miłosierdzie, znane pewnie nam wszystkim Kyrie Eleison, czy właśnie te stałe elementy mszy świętej, jak Kyrie, Sanctus, Agnus Dei, których używamy czasem przy uroczystych mszach świętych także w języku polskim. A więc pewne elementy zostały, natomiast już niektórych nie spotkamy, gdzie właśnie ta msza święta trydencka jest bardzo bogata w symbolikę, w liczne znaki, gesty, które pewną prawdę w sobie zawierają. I rzeczywiście potrzeba pewnego zapoznania się z tą liturgią, aby ona w swej zewnętrznej oprawie nas nie śmieszyła, ile właśnie pozwalała się skupić na istocie, na tym spotkaniu z Panem Bogiem. Dlatego właśnie to Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison jest wypowiadane czy śpiewane po trzykroć w nawiązaniu do symboliki Trójcy Świętej. Później, oczyszczeni z grzechu powszednich, łączymy się z chórami anielskimi w śpiewie Chwała na wysokości Bogu, tak jak obecnie, tyle że po łacinie Gloria in excelsis Deo. Następuje modlitwa kapłana za wiernych zgromadzonych na mszy świętej. Następnie, tak jak w mszy posoborowej, zanim przystąpimy do komunii świętej, zanim zjednoczymy się z Panem Bogiem, słuchamy Słowa Bożego, które rodzi w nas wiarę, czy ją umacnia. I podobnie jest właśnie w tej starej liturgii. Jest odczytywana lekcja, później graduał, słowa Ewangelii. Tyle, że Słowo Boże odczytuje tylko kapłan. Nie tak jak dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że czasem ministrant, lektor, czasem ktoś z ławki, z nawy podejdzie do ambony, jeśli się nie boi. Tutaj też trzeba powiedzieć, że ta liturgia dawniejsza wykorzystuje mniejszy potencjał Pisma Świętego. Jest tylko jedno czytanie i Ewangelia, nie tak jak obecnie na niedzielnej Eucharystii, dwa czytania. To, co też charakterystyczne, co może nas zaskoczyć, to kazanie, które kapłan wygłasza z ambony ustawionej na pewnym podwyższeniu wysokości. Zapewne wielu z nas jest modli się w kościołach zabytkowych, w których jeszcze te ambony istnieją, w czasach, w których nie było jeszcze elektryfikacji, gdzie ksiądz nie mógł użyć mikrofonu, właśnie wychodził na podwyższenie i tak, aby był słyszalny, mówił do wszystkich. Podam taki przykład z naszego kościoła, który jest tak akustycznie zbudowany, zaprojektowany, że kiedy wychodzę na ambonę i mówię właśnie słowa w stronę filaru, pilastru, wówczas ten dźwięk rozchodzi się, głos się rozchodzi po całym kościele. A więc właśnie wtedy dbano też w tych dawniejszych czasach o akustykę kościoła. Inaczej nie byłoby księdza słychać. Później po zejściu z ambony wszyscy śpiewamy na niedzielnej liturgii credo, czyli wyznanie wiary. Następuje ofiarowanie darów, chleba i wina, zupełnie tak jak dzisiaj. Kapłan potęguje pobożność wiernych, wzywając ich sursum corda, więc w górę serca, odmawiając prefację, dziękczynienie Panu Bogu. Następnie głosimy chwałę Bożą z aniołami w śpiewie Sanctus, czyli święty, święty, święty. I to, co właśnie znowuż może nas zaskoczyć, to, że po tym śpiewie następuje długa cisza, tak zwana cisza kanonu, kiedy kapłan odmawia modlitwę rzymską po cichu, szepcząc, będąc słyszalnym często jedynie przez ministranta posługującego przy ołtarzu. Natomiast wierni modlą się wówczas ze swoich mszalików, gdzie mają tekst łaciński i polski w dwóch kolumnach I właśnie ta cisza, możemy ją porównać do takiej zasłony, która jest używana w kościołach wschodnich, tak zwany ikonostas, a więc to oddzielenie wiernych świeckich od tej części, do której ma wstęp tylko kapłan czy diakon. I podobnie jest tutaj. Właśnie to, co też inne, wyjątkowe, to to, że jest tylko jedna modlitwa eucharystyczna, również dostępna w obecnym mszale posoborowym. Natomiast wówczas właśnie kanon był jeden. Jest to taka właśnie modlitwa, której następuje istota, konsekracja chleba i wina, przemiana w ciało i krew Pana Jezusa, poprzedzone modlitwą za taką powszechną, za Kościół, za sprawujących władzę, za tych, którzy składają tę ofiarę, za których ona jest składana, za których się modlimy. Jest wspomnienie świętych i w końcu następuje właśnie ten moment najistotniejszy, konsekracja, wypowiedzenie słów Zbawiciela, oto ciało moje za was wydane, oto krew przymierza, która za was i za wielu została wylana. Gdzie też zauważamy, te słowa wypowiadane są przez kapłana pochylonego nad ołtarzem, nad postaciami, wielokrotnie klękającego przed Najświętszym Sakramentem i unoszącego te postaci w górę na chwilę adoracji. Jeśli chodzi o to, co po konsekracji, po tym momencie szczytowym, to następuje modlitwa o skuteczność tej ofiary dla tych, którzy ją przyjmują, wspomnienie wiernych zmarłych, a później modlitwa Ojcze Nasz, czyli Pater Noster po łacinie. Tu też taka różnica, że tylko kapłan ją wypowiada głośno, wierni zaś odpowiadają końcowymi słowami sed libera nos amalo, czyli ale zbaw nas od złego. Następuje komunia święta kapłana, później wiernych. To, co też specyficzne, charakterystyczne dla tej mszy, to to, że wierni przyjmują Najświętszy Sakrament zawsze na klęcząco i do ust. Taka jest zasada. Dawniej, kiedy w kościołach były jeszcze balaski, taka poręcz, balustrada przed prezbiterium, to właśnie ona służyła do tego, aby do tego miejsca podejść i tam przyjąć komunię świętą. I w końcu zakończenie mszy świętej błogosławieństwem, ale też tutaj pewien element dodatkowy. Msza kończy się odczytaniem jeszcze jednego fragmentu Ewangelii. Jest to prolog świętego Jana. To taki średniowieczny zwyczaj, kiedy po mszy świętej kapłan schodził do zakrystii w ramach dziękczynienia Panu Bogu. Za mszę świętą odczytywał jeszcze fragment Ewangelii. Później przeniosło się to do strefy ołtarzowej, gdzie właśnie w ten sposób też Pan Bóg poprzez kapłana, poprzez te słowa Ewangelii błogosławi wszystkim wiernym. Także w takim wielkim skrócie w ten sposób wygląda ta msza święta, jak się modlimy. Jeśli chodzi właśnie jeszcze o, pani redaktor pytała o różnicę między dawną i starą liturgią, to co rzuca się w oczy, to przede wszystkim to, że kapłan stoi, jakby można powiedzieć, plecami do wiernych, przodem do ołtarza. Chodzi o to, że wszyscy zgromadzeni na mszy są skierowani ku ołtarzowi, ku krzyżowi, który stoi w miejscu centralnym. Wszyscy modlimy się w kierunku, jednym kierunku, zwróceni do Pana Boga. Często ta msza święta była sprawowana w kierunku wschodnim, gdzie właśnie też było to takie symboliczne ukazanie Chrystusa, który ma powrócić do nas ze wschodu, który jest wschodzącym słońcem. Oczywiście obecnie to, że kapłani sprawują mszę świętą przodem do ludzi, Nawiasem mówiąc, ja też w ten sposób się modlę, odprawiam mszę świętą. Sam wychowałem się już po soborze. Od dzieciństwa uczestniczyłem we mszy świętej takiej w języku narodowym. Natomiast dopiero w posłudze kapłańskiej zapoznałem się z tą mszą. Także od 10 lat w ten sposób też posługuję wiernym. Natomiast trzeba powiedzieć, że to odwrócenie się do ludzi przodem jest pewnym zwyczajem, nienakazanym przez Sobór Watykański II. Dlatego gdzieniegdzie jeszcze w kościołach zabytkowych, gdzie ołtarz jest przytwierdzony, mensa ołtarzowa, właśnie do ołtarza głównego, kapłan może odprawiać nową mszę świętą, tą posoborową, jeszcze właśnie jakby tyłem do ludzi. Nawet podam taki przykład. Pochodzę z Nałęczowa i tam jest taka kapliczka w stylu zakopiańskim, ufundowana gdzieś na początku XX wieku. Kapliczka na Armatniej Górze, gdzie właśnie księża tam sprawują mszę świętą, tak jak jest to możliwe, czyli jeszcze w tej postawie właśnie dawniejszej.
A czy mam takie pytanie właśnie, czy w związku z tym w wielu takich właśnie zabytkowych kościołach, na przykład barokowych, jakby taki ołtarz, który przylega do ściany, rozumiem, że to jest pozostałość po poprzednim rycie. I te, które stoją na samym środku, które można obejść też dookoła, to jest właśnie zmiana, którą wprowadził sobór, tak?
Tak. Dokładnie tak, jak właśnie pani redaktor mówi. Na przykład u nas w kościele na Staszica czasem odprawiamy właśnie przy tym oryginalnym ołtarzu. A czasem zdarza się, że też wykorzystujemy ten ołtarz, który znajduje się bliżej wiernych, tak aby być lepiej słyszalnym. No, zasadniczo też może powiem o tym, że dlaczego w wielu kościołach tych starszych jest sporo ołtarzy, nie tylko ten właśnie główny, w nawie głównej, ale też w nawach bocznych. Jeśli pojedziemy na Jasną Górę, to zauważymy, że tam jest bardzo wiele kaplic bocznych, odbiegających od głównej bazyliki. I sens był taki, że dawniej nie było koncelebry, a więc księża nie odprawiali razem, wspólnie mszy świętej, tak jak obecnie, tylko każdy oddzielnie. Potrzeba było więcej właśnie takich ołtarzy, do których mogliby jednocześnie nawet podejść i tam sprawować najświętszą ofiarę.
Na czym jeszcze polegają różnice między obecną, współczesną mszą, a przedsoborową? Bo to, o czym ksiądz mówi, jest oczywiście bardzo znaczące. Przede wszystkim no to właśnie, że kapłan odprawia w języku łacińskim mszę, zwrócony w kierunku jakby tyłem do wiernych. Wierni nie uczestniczą tak bardzo w liturgii. Co jeszcze różni te dwa ryty?
To, co też można zauważyć, to choćby strój kapłana. Dawniej oprócz alby i ornatu nakładał jeszcze humerał, manipularz. Ornat często przypominał kształtem skrzypce, dlatego właśnie potocznie mówi się o ornatach skrzypcowych, ale to też, co specyficzne, to taka wielka wiara w obcowanie świętych, dlatego w ołtarzu wmurowywane były relikwie świętych. Jakby jest to pozostałość po pierwszych chrześcijanach, którzy w katakumbach modlili się na grobach męczenników, a więc tych, którzy wierzono, że właśnie poprzez świadectwo wiary potwierdzone tą śmiercią męczeńską na pewno są świętymi, są u Pana Boga. To, co może też inne kazanie, o którym wcześniej mówiłem, nie jest integralną częścią liturgii mszy świętej, jest poza mszą, może być głoszone w trakcie mszy świętej, ale już bez ornatu, bez manipularza, dla właśnie zaznaczenia tej oddzielności. Czasem spotykana była ta homilia na początku, przede mszą albo po niej. To, co też myślę jest istotne, co warto zauważyć, to wydłużony ryt pokutny. Jak wiemy, jeszcze pamiętamy, święty Jan Paweł II zauważał niepokojące zjawisko zanikania świadomości grzechu u współczesnych ludzi, również niebezpieczeństwo takie właśnie dla uczniów Chrystusa i myślę, że właśnie w tej wspólnocie widać wyraźnie, że ludzie to poczucie słabości i grzeszności mają. Często przystępują zresztą do sakramentu spowiedzi świętej i właśnie okazują nawet postawą swojego ciała tą postawę uniżenia wobec świętości Pana Boga w czasie modlitwy kanonu. Przez cały ten czas mają postawę klęczącą. Wiele jest w tej liturgii gestów ukłonu głowy, wiele znaków krzyża, błogosławieństwa. Właśnie te wszystkie gesty rozbudowane mają pomagać człowiekowi w tym, by poprzez ciało nagiąć ducha właśnie do spotkania z Panem Bogiem, więc nie są to puste gesty. Owszem, to co też zauważam jako ksiądz, który odprawia i po nowemu, i po staremu, to to, że ta liturgia słowa stara jest nieco uboższa. Jest tylko jeden cykl roczny. Obecnie mamy trzyroczny cykl ABC, prawda? I można powiedzieć, że prawie całe Pismo Święte w tym ciągu tych trzech lat jest odczytywane na mszach. W tej dawniejszej liturgii aż tak właśnie przed soborem nie doceniano Słowa Bożego. Raczej rezerwowano jego czytanie i interpretację kapłanom niewiernym.
Mam nadzieję, że żaden ze słuchaczy w tym momencie nie ma już wątpliwości, że mniej więcej udało nam się nakreślić, jak ta tak zwana msza trydencka wyglądała i wygląda współcześnie także odprawiana. I teraz należałoby przejść do kwestii związanej z decyzją papieża Franciszka o ograniczeniu sprawowaniu tego typu liturgii, ale o tym za chwilę.